Dzień dobry, dzień dobry. To jest podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Radek Chodkowski, witam serdecznie.
Cześć Radek. Zaczynamy od newsa, tak? Wystartowaliśmy z zapisami na konferencję Forfin 2025 Forum Finansów i Inwestycji 21-22 listopada. No cóż, mam powiedzieć, Stadion Narodowy, gorąco zapraszamy.
Tak jest, fajne spotkanie, coroczne już można powiedzieć, taka jeszcze młoda, ale już tradycja, że się możemy na jesieni spotkać w Warszawie, pogadać, spotkać się z tymi, których znamy, z tymi, których nie znamy, no posłuchać, dla niektórych tu obecnych coś powiedzieć nawet ze sceny, więc fajne miejsce warto być.
Tak, zwracam uwagę, że my organizujemy konferencję Wall Street na wiosnę i teraz Forfin na jesieni i staramy się tak odróżniać. Wall Street, zlot inwestorów indywidualnych, trochę wyższy poziom zaawansowania, trochę bardziej, że tak powiem, tam nurkujemy głęboko w meandry inwestowania na GPW. Forfin dla początkujących inwestorów. Nie ma tej bariery wejścia, nic nie wiesz o inwestowaniu, coś słyszałeś, kumpel ci mówił, że może by się warto było wziąć w końcu za siebie, to przyjdź, pochłoniesz troszeczkę atmosfery, pochodzisz po stoiskach, tam podpytasz, poznasz tam, nie wiem, przedstawicieli biur maklerskich, gdzie to warto za jakiś rachunek założyć i tematyka, ja tu uczulam wszystkich wykładowców, ciebie Radku również, poziom podstawowy taki, że dla ludzi, żeby tutaj właśnie nic żadnych skomplikowanych amerykańskich skrótów nie wymieniamy, naprawdę gorąco zachęcamy, finanse osobiste, podstawy inwestowania, podstawy budowy portfeli emerytalnych, trochę o nieruchomościach, trochę o kryptowalutach. Ja wiem, że to nie brzmi jak podstawy inwestowania, ale to jest tak popularne, że nie możemy ominąć tej tematyki. Tak? Tego typu rzeczy będziemy sobie tutaj na Stadionie Narodowym. PGE Narodowy 21-22 listopada. Gorąco zachęcamy. No, spodziewamy się jak zwykle dużej frekwencji, bo tutaj no cóż, aktywność inwestorów na giełdzie jest rekordowa. No i właśnie proponuję przejść do tego tematu. Nie wiem, Radek, czy widziałeś, ale w ostatnich dniach giełda to co pół roku publikuje, giełda publikuje aktywność inwestorów indywidualnych na giełdzie, tak? Na giełdzie. I tu tak konkretnie tutaj najważniejsza taka liczba, która się pojawiła, to jest uwaga 321 124. I to jest liczba rachunków, nie inwestorów, a rachunków. Radek, ile masz rachunków?
Ko 5.
No, liczba rachunków, na którym została wykonana przynajmniej jedna transakcja w danym okresie. W tym przypadku w pierwszej połowie 2025 i to jest przekroczyliśmy 300 tysięcy. Przypominam, że rachunków mamy ponad 2 miliony. To też my śledzimy to. To KDPW z kolei podaje. Czy jak powiedz mi, czy to jest, ta liczba jest okej według ciebie? Jak ty nie, no postrzegasz? Dużo, mało?
Moim zdaniem bardzo mało. No patrząc na wielkość naszej gospodarki, wielkość naszego społeczeństwa i na to, jaki skok duży wykonaliśmy w ostatnich 20-30, zależy jak liczyć latach, no to wydawałoby się, że powinno być więcej. Tak? No widzimy po słupkach, że jesteśmy gdzieś na przełomie tych lat 2000, tam porównujemy się tak z latami 2010-2011. Co ciekawe, nie był to szczyt hossy na warszawskiej giełdzie, ale to były te wielkie prywatyzacje, tam GPW, PZU, Tauron, jeśli mnie pamięć nie myli.
2010 to był ten rok.
Tak, także wtedy widać, że tych rachunków przybyło, no i tych rachunków później troszeczkę się wykruszyło, więc nie widzimy tutaj, jest to jeden z niewielu wykresów, na których nie widzimy hossy z lat 2006, 7 i 5. To jest niesamowite. Wydawałoby się, że wówczas jednak ta aktywność inwestorów była wyższa, no ale pamiętamy też, że wówczas to inwestorzy chyba na FTFI bardzo aktywnie tam w tych małych i średnich spółkach inwestowali, no a tutaj stricte giełda, natomiast sama wartość no, obiektywnie powinna być wyższa, aczkolwiek widzimy, że to jest minimum jedno zlecenie na akcjach. Jak sobie tak przeliczę moje rachunki, to ja mam z tych moich kilku rachunków 2 czy 3 rachunki, na których w ogóle nie handluję, ponieważ mam je tylko dla researchu, dla rekomendacji, więc ja tylko płacę za utrzymanie tych rachunków i tam nie handluję. A mam też rachunki, na których mam tak inwestuję tak pasywnie, że ja od 2 czy 3 lat nie zawarłem żadnej transakcji, bo ja tam po prostu przesunąłem część portfela I po prostu te ETF-y akurat w tamtym wypadku sobie są, tak? Więc to jest rachunek zasilony, monitorowany przeze mnie, aczkolwiek nie ma tam aktywności.
Z aktywami. No bo... z aktywami.
Tak, z aktywami oczywiście, jak najbardziej pracujący, no ale nie handlowany, w związku z czym no, też tutaj w tą statystykę się prawdopodobnie by nie załapał, prawda? Więc to zawsze są te gdzieś tam te drobne zniekształcenia, natomiast no, chciałoby się, żeby ta wartość była wyższa, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że dobijamy do 3 lat hossy na warszawskiej giełdzie.
Tak, oczywiście. Ja byłem przekonany, że ta liczba będzie wyższa. Jak już usłyszałem 321 tysięcy, tak o Jezu, jak mało. Byłem przekonany, że takie 400 gdzieś tam, wiesz, oczyma duszy mojej widziałem, kto to powiedział, o czym, to chyba Mickiewicz, tak? Czy, albo Słowacki. Oczyma duszy mojej widziałem 500 000, a tymczasem jest raptem 321 tysięcy nie osób, rachunków. Ty masz 5, ja też mam więcej niż jeden, no... Ale to prawda, że z takich, co tam się coś dzieje, to są 2, powiedzmy, prawda? Z kolei też mam takie rachunki, że tylko ETF-y kupuję. No to chyba się nie łapie tutaj, prawda? Albo wręcz kupuję tylko ETF-y zagraniczne. To tym bardziej się tutaj nie łapie. Więc z jednej strony ta liczba 327 tysięcy jest niedoszacowana o ETF-iarzy. I albo nie wiem, no tacy, takich, no, takie osoby, które bardzo aktywnie handlują, no nie wiem, na kontraktach terminowych, na kontraktach CFD, czy już takich już spekulantach, ryzykantach, to tych osób tutaj nie ma, ale z drugiej strony to nie są osoby, tylko są rachunki. Trzeba by to teraz zrobić taki przekrój, popatrzeć jeszcze przez ile spitów 38 złożonych. To z kolei te dane z Ministerstwa Finansów. Można by próbować wydobywać. Z kolei liczba złożonych PIT-ów to już nie są rachunki, to już są konkretne osoby, ale tam są, to jest też niedoszacowanie, bo tam z kolei nie ma tych, co handlują tylko na IKX-e. IKX-e OIP. Tak? To też kiedyś w przyszłości OKI, to oni nie będą składali PIT-ów 38. No, co by nie było, no to są jakieś takie liczby 300 kilkadziesiąt tysięcy. Zawiedziony jestem. Tak jak powiedziałeś, po 3 latach hossy. No come on, co się musi stać, żebyśmy masowo ruszyli do biur maklerskich, już na własne rachunki zakładali sobie te, na siebie zakładali te rachunki, ten CD Projekt, Orlen kupowali i nie wiem, Orlen i brali udział w programie Orlen w portfelu, żeby tańszą kawę na stacjach benzynowych. Nie wiem, no, strasznie, zawiedziony jestem, co tu dużo mówić.
No oczywiście, no mamy dużo więcej opcji inwestycyjnych, ale tak między nami już no coraz bardziej mam obawy, czy ta hossa masowa gdzieś tam się pojawi faktycznie, bo no jeżeli, to też zadaję sobie to pytanie, co by się musiało stać, żebyśmy przesunęli ten majątek, który mamy, no nie oszukujmy się, też olbrzymi majątek w tych depozytach, w tych obligacjach, przecież te rekordy sprzedaży obligacji, zwłaszcza jeszcze niedawno, jak już wjeżdżały nam początek cyklu obniżek stóp procentowych, to się okazywało, że inwestorzy czują ten temat. Idą obniżki, kupujemy obligacje, nie? Więc generalnie to takie myślenie ekonomiczne czy inwestycyjne, ono jest obecne na rynku obligacji Skarbu Państwa, powiedzmy, tak? Ale tutaj tego nie widać, no i to jest niesamowite. Wiadomo, alternatyw jest dużo. Wiadomo, że też, że prawdopodobnie duża część rachunków IKZE to jest zasilana w grudniu, żeby uniknąć podatków za dany rok. I też jestem bardzo ciekaw, co taki inwestor, który przez cały rok rachunku IKZE nie zasila i on tam wpłaca w grudniu po to, żeby uniknąć podatku, czy tam obniżyć sobie efektywnie podatek, w co on inwestuje, jak on jest aktywny tylko w grudniu, powiedzmy, nie? Co on kupuje, więc to jest ileś tam takich zagadek, które wymagają rozwikłania, no ale dużą zagadką jest dlaczego i czy ci inwestorzy masowi, tacy detaliczni, tacy nie wkręceni jeszcze w tą giełdę, dlaczego oni nie inwestują.
Tak. No oczywiście można byłoby teraz pójść w tę samą retorykę, że to Skarb Państwa zabija rynek kapitałowy w dłuższym terminie i tak dalej, i tak dalej. No coś może jest, tak? Tutaj mam taki temat wpisany na dzisiaj, koniec hossy na bankach, no i tutaj minister finansów rzucił w powietrze pomysł wyższego opodatkowania banków, żeby tak dobrze nie było. Banki mają ogromne zyski, to trzeba sobie wprost powiedzieć. I tutaj jeden z użytkowników naszego forum bardzo ładnie napisał: i tak dziwi fakt, że tak długo nie dobrano się do bankowego miotku, że tam, że to tak może, no to wiadomo, to zawsze tak może być. To się w ogóle bardzo pechowo złożyło, bo jednego, nie wiem, czy o tym, nie pamiętam, czy o tym mówiliśmy w poprzednim nagraniu, że minister ogłosił to osobiste konto inwestycyjne, dobra, minęło parę dni, cyk, ogłosił wprowadzenie wyższych podatków dla banków. No to takie rzeczy na pewno nie pomagają. No ludzie to widzą, nie chcą i tak dalej. No i zobacz, nawet teraz po takiej prawie 3-letniej hoście nie widać napływów do funduszy akcyjnych w odróżnieniu od tego, że widać napływy do funduszy obligacyjnych pieniężnych. To to się cały czas, to się cały czas dzieje. No nie wiem, jak to tak. Co musiałoby się stać? Już naprawdę nie wiem. Nie wiem. Sukces ETF-u od bety nowego musiałby się jakoś tam, nie wiem, wystrzelić. Ludzie muszą zobaczyć, że to jest fajne.
Tak, no to jest taki produkt, który ma szansę się fajnie, myślę, ponieść. No gdzieś tam pewnie w specyficznej grupie odbiorców, natomiast on ma tę zaletę, moim zdaniem, że wypłaca dywidendę częściej, że raz w roku, więc upodabnia się do mieszkania na wynajem. Co prawda ten substytut mieszkania na wynajem no będzie się wahał, no bo to są jednak spółki z tego WIG-u 140, no ale już jakaś taka namiastka czynszu, regularne płatności może się pojawią.
Tak, może przejdźmy do tego ETF-u na indeks WIG-DIV+, on się nazywa ten, czekaj, to jest beta ETF dywidenda plus portfelowy FIS, taka łatwo do zapamiętania nazwa, to jest ETF na indeks WIG-DIV+, on jest notowany teraz od 18 sierpnia, bardzo dobrze, ruszył notowania, pechowo miał także ten pierwszy miesiąc notowanie spadkowy, no ale dobra, to palicho, bo to nie jest tak produkt, mam wrażenie, spekulacyjny, że to się kupuje, sprzedaje, chociaż inwestorzy na wszystkim sobie mogą tak znaleźć, ale to jest pierwszy w Polsce, pierwszy w Polsce ETF, który jest dystrybucyjny. Tutaj widziałem, Mateusz Mucha wielokrotnie zwraca uwagę, że to nie jest dywidenda z ETF-u, tylko dochód funduszu wypłacany, tak? No ale dobra, w naszym takim powszechnym postrzeganiu inwestorów to ETF będzie nam dywidendę wypłacał 4 razy w roku. Co uwaga, to jest rozjazd z tym, jak spółki wypłacają dywidendy, no bo jednak to takie największe skumulowanie dywidend, no to jest wiadomo, tam maj, czerwiec, lipiec, sierpień, no gdzieś po zakończeniu roku, po całym cyklu walnych, no teraz się kończy, tak, jakieś spółki mają przesunięty rok obrotowy, to gdzie indziej, ale najczęściej spółki raz w roku, niektóre 2 razy w roku, jedna spółka w Polsce, czyli i firma 4 razy w roku, tak, zaraz 10 lat będzie, bo 2016 roku, 4 razy w roku, więc to będzie, wtedy spółki wypłacają dywidendy, w tym okresie takim powiedziałbym późno-wiosennym, wczesnoletnim, a oni będą 4 razy w roku płacili. Jak to będzie robione? No nie wiem, ale to już niech zarządzający funduszem się martwią, tak, żeby to tak robić, żeby to ładnie dzielić te pieniądze na 4 wypłaty. Podobno w związku z tym no utrudnieniem, że to trzeba 4 razy w roku wypłacać i tak dalej, ta różnica odwzorowania nie będzie dokładna, tak? To będzie zupełnie, to on będzie się troszkę rozjeżdżał z indeksem WIG-DIV+, takim, gdyby ten ETF był akumulacyjny, to oczywiście byłoby dużo prościej, bo co by te spółki popłaciły dywidendy, byłyby natychmiast reinwestowane i to byłoby prościej, w związku z tym, że tam trzeba wykonywać te operacje, dzielić te posiadane środki jakoś, żeby łącznie te dywidendy wypłacać, no to będzie to troszeczkę trudniejsze. Z mojego punktu widzenia najważniejszy jest ten efekt psychologiczny, tak, że to 4 razy w roku będziemy gdzieś witali się z naszymi pieniędzmi i tak jak popatrzymy na spółki wchodzące w skład tego indeksu WIG-DIV+, to tam jest stopa dywidendy taka historyczna, odkąd ten indeks jest notowany, no właśnie, wyświetlmy, od kiedy ten indeks jest notowany, to wynosiło około 5-6% średnio, tak? To jest część od 2014, on jest notowany trochę krócej, no, ale
przeliczony stocznie.
Tak, stocznie przeliczony, prawda, stocznie przeliczony i, on, i tam jest 5-6%. No powiem Ci, ja patrzę, no to dla mnie to jest najważniejszy debiut ETF-u, najważniejszy od czasów debiutu ETF-u na SWIG. Tak, super, moim zdaniem bardzo fajny dla inwestorów indywidualnych, lubiących dywidendę. Ja bardzo lubię dywidendy. Tam pal licho wszystkie, że to nieoptymalne podatkowo, a to nie interesuje mnie to. Chcę dostawać dywidendę. Z mojego punktu widzenia to jest rewelacyjny produkt. Ja lubię, jak mi tam od czasu do czasu coś kapnie na rachunek i znowu coś wpadło, i znowu coś wpadło, i znowu coś wpadło. Tak, chcę takiego ETF.
Tak, no tutaj bardzo ciekawy jest ten mechanizm, prawda? Bo gdyby to była tylko raz na kwartał wypłata skumulowanych dywidend z tego kwartału, no to oczywiście wiemy, że teraz na jesieni byśmy dostali 90% puli dywidend, a powiedzmy gdzieś tam w marcu po tym pierwszym kwartale czy po czwartym kwartale byśmy dostali bardzo skromną dywidendę. Natomiast z tego, co gdzieś tam, co tam się orientowałem, no to on będzie tak jakby 1/4 skumulowanych dywidend z ostatnich 4 kwartałów wypłacał, prawda? Czyli teraz też on, ten ETF dopiero ruszył, więc on dopiero zbiera te dywidendy, więc tak naprawdę stopa tych wypłat, tych zysków funduszu czy tam dochodu funduszu, no ona będzie rosła, mam nadzieję, w kolejnych kwartałach, także on musi naakumulować trochę dywidend, żeby później po tej 1/4 móc je wypłacać, żeby gdzieś tam każda wypłata, czy ty ją dostaniesz w marcu, czy ty ją dostaniesz w grudniu, żeby ona była względem siebie mniej więcej podobna. I to jest moim zdaniem fajne, tak? No bo de facto no, niewiele by się wtedy różnił ten ETF od portfela akcji, gdzie też dostajesz bardzo dużo w jednym momencie w czasie, prawda? Więc to jest myślę bardzo fajna rzecz i no, z drugiej strony, wiesz, no można powiedzieć, że tak, że będąc inwestorem i mając portfel inwestycyjny złożony z kilkudziesięciu spółek dywidendowych, no to wtedy to te endorfiny dywidendowe dostajesz kilkadziesiąt razy w roku, tak? Bo to no, jedna spółka no, i firma dobra wypłaca 4 razy, tekst wypłaca 3 razy, to już jest 7 razy w roku, nie? I wiesz, jak dorzucisz jeszcze kilkanaście spółek, to się okazuje, że 30 razy w roku dostajesz dywidendę. No ale te 4 razy w roku jest fajne. Być może, jeżeli ten mechanizm kumulacji dywidend byłby do lekkiej modyfikacji, na przykład nie dzielić przez 4, a przez 12, to co miesiąc byśmy dostawali jakąś wypłatę. No nie wiem, jakby to wpłynęło na przykład na konstrukcję funduszu, koszty opłat ponoszonych tam do KNF-u, no ale wówczas to ja, będąc już 65-letnim inwestorem za parę lat, mógłbym sobie all in w taki ETF i zamiast emerytury, czy obok emerytury, 12 razy w roku dostawałbym cash flow z mojego portfela. No to już by było fajne. Jeszcze miło by było, gdyby wypłaty z IKE udało się zmodyfikować tak, żeby można było małą łyżeczką z IKE sobie wypłacać, a nie od razu tam dużą. No ale to jest dygresja.
Tak. To jest bardzo ważne, bo to jest tak, ustawa, pierwsza sprawa, kilka rzeczy, ustawa o IKE jest źle skonstruowana, tam ewidentnie wymaga korekty, bo tam jest napisane, że możesz z IKE wypłacić albo na raz, albo w ratach i niektóre podmioty obsługujące IKE bardzo się tego trzymają i każą ci definiować raty. No a jak raty, jak masz portfel dywidendowy, on ci raz płaci, raz więcej, raz mniej, raz więcej, raz mniej. Chciałbym na żądanie, więc wiem, że tam, że ja wiem, że tam jacyś prawnicy analizują te ustawy o IKE. Tam są jakieś, wiesz, wnioski do ministerstwa, żeby to zmieniali, tam się nikt tym nie przejmuje. No to jest problematyczne, tak? Musimy dojść, zanim ja pójdę na emeryturę, trochę wcześniej, musimy dojść do takiego stanu, żeby można było faktycznie na żądanie z tego IKE wypłacać. Właśnie mi coś ETF na WIGDIF Plus albo inny ETF wypłacił dywidendę. Ja wiem, że to nie jest dywidenda, ale dobra, tak? W powszechnym takim mniemaniu inwestorów dywidendy, ja właśnie teraz chciałbym wypłacić. To jest jakby pierwsza rzecz, trzeba tutaj dojść do ładu składu. Druga sprawa, jeżeli ten ETF odniesie sukces, tak, a po pierwszym tym miesiącu, po połowie miesiąca, po miesiącu widać, że tam no, uwaga inwestorów bardzo została tutaj przyciągnięta, tam napływy do tego funduszu są bardzo duże, super i spodoba się, bo to jest tak, jak to z Mateuszem Muchą żeśmy smsowali, to zobacz, popatrz, wystarczy dać ETF, który ma niską opłatę za zarządzanie dywidendy i zaraz może, wiesz, upaść mit funduszy dywidendowych, takich klasycznych, prawda?
A inwestycyjnych.
Tak, inwestycyjnych, prawda? Jeżeli ten ETF odniósłby sukces, no to ja nie widzę powodu, dla którego kolejny ETF dystrybucyjny nie miałby zostać, tak jak powiedzieć, częstszym krokiem wypłaty dywidend, takim już ewidentnie pod panów emerytów, tak? Pod panów emerytów skonstruowano. Oczywiście, że tak. Ja sobie jakieś patrzę na rynku amerykańskim, jak wygląda. Tamta kultura płacenia dywidend w cyklach kwartalnych, no to jest rzecz, o której nie trzeba dyskutować, bo tam tak jest. Tak? Jak spółka płaci dywidendy, to płacią w cyklu kwartalnym. Mało tego, jest grube kilkadziesiąt podmiotów, jak kiedyś to patrzyłem, które płacą dywidendy w cyklu miesięcznym. Tylko, że to są rejty. Tak? Mhm. To są rejty tam, to jak masz, kupisz jakieś rejty, to oni co miesiąc wypłacają dywidendę. To jest fantastyczne. No ale wiadomo, w Polsce ustawa o rejtach, coś tam, no to się tego prędko nie doczekamy. Nie jestem pewny, czy tam jakieś prace na poziomie ministerstwa nie zostały wręcz wstrzymane, zablokowane, że tego nie będzie. Ale tak, ależ wracając, oczywiście, że tak. Sukces tego ETF-u, jeżeli będzie tak, będzie szło, ta trajektoria się utrzyma, moim zdaniem otworzy nam drogę do kolejnych tego typu rozwiązań. Jak wszyscy zobaczą, o kurczę, Polacy rzucili się na ETF dystrybucyjny, jaki wspaniały produkt, dajmy im, branża finansowa nie podsunie im kolejny taki ETF, oczywiście. Czy coś ci się nie podoba w tym ETF-ie?
No, podoba mi się wiele rzeczy, tak jeszcze podsumowując, podoba mi się skład, bo tych spółek jest dużo, on jest rozproszony, co więcej ten indeks jest o zmiennym składzie, tam może się różna ilość spółek. No oczywiście, co mi się nie podoba, nie podoba mi się, że on jest mimo wszystko przeważony w kierunku WIG-u 20. Ja rozumiem, że płynność, ja rozumiem, że te spółki tam mają kapa, że chyba jedna spółka nie może mieć więcej niż
10%.
O właśnie, przejdźmy Michał, proszę, masz tam na górze tabela udział w indeksie i posortujmy proszę po udziale w indeksie, w liście komponentów.
Gdzie mam udział w indeksie? Bo nie widzę.
Na samej górze pod banerem reklamowym masz udział w indeksie i posortujmy po udziale w indeksie, po wpływie, czy po udziale. No i widzimy jednak, że generalnie gdzieś tam chodzi to pod Orlen, pod WIG-iem 20 to chodzi, tak, że tam ten WIG 20, no ponad 50%, no ale wiadomo, no są to spółki z WIG-u 140, więc to trudno też oczekiwać, że jakaś mała spółka z WIG-u 80 będzie miała 5% w takim indeksie, no jednak to raczej nie będzie miało miejsca, no ale jest to taka wada, z którą gdzieś tam jestem w stanie sobie żyć. Trudno mi powiedzieć, czy wagą jest specyfika tego indeksu, no bo tu nie mamy DINO, nie mamy CD Projektu, więc
no ale wiadomo. To musisz mieć dywidendowe spółki, to jest proces.
Tak jest, także tutaj jest to, że tak powiem, cecha, którą bierzemy z dobrodziejstwem inwentarza. No oczywiście zawsze chciałoby się mieć jak najniższe opłaty. I tu jest ta kwestia opłat, kwestia, no bo teoretycznie tak, można sobie samemu skomponować portfel inwestycyjny dywidendowy, tylko trzeba go doglądać, plus oczywiście nie mamy tej wypłaty kwartalnej z takiego portfela. Natomiast no zawsze dyskutujemy, ile byłoby fair, czy ile by się chciało mieć. Wiadomo, że by się chciało mieć jak najtaniej, no ale też rozumiemy oczywiście fundusz, który musi pokryć koszty stałe i jeszcze parę złotych pewnie zarobić, żeby mu się ta impreza opłacała. No tu mamy chyba, nie wiem, czy pamiętasz tę obniżkę opłat, do kiedy tam jest niższa opłata?
Nie pamiętam, czy do chyba końca do połowy tego roku,
do połowy czerwca. 2026 chyba jest niżej, tak. Później gdzieś tam ta opłata rośnie, no i pytanie znowuż, czy to dużo, czy to mało, bo oczywiście na tym naszym rynku no, są te głosy, że za dużo, tak? No ale z drugiej strony o tym OKI, które też cały czas uważam, że jest fajnym produktem dla kogoś, kto dzisiaj nie inwestuje, no inwestorzy doświadczeni zaczęli narzekać na powyżej 100 tysięcy, to źle, bo słabo, nie? No. Także no zawsze...
Tak, zawsze można, ale byłoby 1 000 000 zł na OKI, to przyszliby tacy, powiedzieli nie, to za mało, trzeba by 2 000 000. Tak,
bo ja właśnie fundację rodzinną niektórzy pozakładali i teraz muszą je likwidować, bo OKI ma limity lepsze. No. Nie, no jasne, nie? Także tutaj faktycznie gdzieś tam te opłaty, rozumiem, że one będą w czasie malały w miarę jak wartość aktywów będzie rosła.
Tak. Tak, oczywiście odniosę się do tej opłaty. To, co jest teraz, czyli 0,5% jest jakąś promocją, że fundusz tam nie bierze opłaty za zarządzanie, a to jest tylko pokrycie kosztów, nie pamiętam tej konstrukcji. Co by nie było z 0,5%, potem będzie więcej. Te 0,5% mi się bardzo podoba. Uważam, że ja za taką konstrukcję, że ktoś mi kupuje cały ten indeks, tam tym zarządza, coś tam robi tu i wypłaca mi raz na kwartał dochód z funduszu, dywidendę. Mhm. Tak jest, akceptuję, super, jest okej. Okay. Dla mnie to jest okej. Okay. Ja rozumiem, że nie mamy opłat na poziomie amerykańskich funduszy, czy tam funduszy z rynku jakiegoś Vanguarda, BlackRocka na S&P 500, gdzie jest dyskusja, czy 0,07%, a inny fundusz ma 0,05%, bo jest funduszem, który ma tak 2 biliony złotych kapitalizacji, tam nie, kilkaset miliardów dolarów i mogą sobie pozwolić na posiadanie opłaty, ten łączny TER wychodzi 0,05%. Wow, no jesteśmy w Polsce. Ja co do zasady jestem za tym, że niech te podmioty, które oferują takie rzeczy, niech one będą rentowne, niech one będą zarabiają na siebie, bo wtedy jest szansa, że się dłużej utrzymają. i będą nam rosły, sobie rosły i też mam nadzieję, że tak będzie, że wraz ze wzrostem aktywów te opłaty będą jednak malały, bo jeżeli one nie będą zarabiały, to prędzej czy później wchłonie ich jakaś bardzo duża struktura bankowa i zmasakruje ofertę. To prawie jestem pewny. Więc dobra, niech oni na początku, bo to cały czas jesteśmy na początku rozwoju tych ETF-ów w Polsce, tak w ogóle na tą betę trzeba by chuchać, dmuchać i tam podawać chłodną Coca-Colę, bo to zobacz, na całej becie trzyma się rynek ETF-ów w Polsce. Mhm. No są te dwa ETF-y od Amundi jeszcze, tak?
Tak, to oni, no, ale to są mało kto pamięta też. Ja też nie widziałem, przyznam szczerze, żadnego marketingu ze strony Amundi, żeby to gdzieś tam po tym naszym rynku edukować, promować, tak. No bo gdzieś tam ta warstwa edukacyjna też, no ta pasywna rewolucja, ona się nie wzięła z powietrza, tylko jednak gdzieś tam była poniesiona na ramionach blogerów, ale oczywiście również branży.
Tak, tak. Wiesz co, może tak, ja nie jestem pewien, czy te Amundi, posiadając w Polsce na tego ETF-a na S&P 500, tego, co to jest ten drugi dystrybucyjny, to jest ten, prawda? On jest ETF na S&P 500, spójrzmy, on ma kapitalizację 11,5 miliarda złotych, to jest wielkość funduszu, ale to jest nie tylko w Polsce. Ten ETF jest notowany, no, u nas w Polsce i ma ticker ETF SP 500, ale jest notowany, proszę bardzo, na Xetrze, Deutsche Börse, Borsa Italiana, na Euronexcie w Paryżu, w Madrycie i co to gdzieś w Wielkiej Brytanii, na jakieś, na CBOE, tak? Mhm. Prawie jestem gotów się założyć, że większość kapitalizacji tego funduszu to jest tam, a nie tu. Tak? Nie znasz dnia ani godziny, kiedy szefowie Amundi z Europy Zachodniej stwierdzą, tu w Polsce to za duże koszty utrzymania są, już nam się nie chce, żeby to było tutaj notowane. Także tak, nie, powiem tak, nie wykluczyłbym takiego, powiem tak tutaj dyplomatycznie, nie wykluczyłbym takiego scenariuszu. Już jest ten drugi ETF na DAX-a mają, prawda? I ten, w związku z tym na tej becie się trzyma jakby no polski rynek ETF-ów, tak? No niech oni zarobią swoje po to, żeby ten rynek ETF-ów był utrzymywany, tak? Żebyśmy mieli i oczywiście ufam w to, że wraz ze wzrostem aktywów ta opłata, no ten łączny TER, ile tam jest, tak? Czy opłata za zarządzanie plus koszty funduszu będzie nam malał, prawda? Tutaj zobaczmy, no ten ETF, to jest ETF na S&P 500, prawda? 0,05. To jest różnica, prawda? No ale to jest duży fundusz, 11,5 miliarda złotych. Zdaje się, że teraz beta się chwaliła, że na wszystkich funduszach, które oni posiadają, nie pamiętam tam ilu, już kilkunastu, przekroczyli miliard złotych, a tu jeden fundusz 11,5 miliarda. Tak, no jak mówię, to jest chyba to na tych wszystkich rynkach, na którym ten ETF konkretnie jest notowany. Tak? Więc to tyle, jeżeli chodzi o opłaty. Teraz jak mieliśmy wrócić do tego składu, no też widziałem, na naszym forum się podniosło, wola Boga, PZU, PKO SA, Santander, same banki, wola, po co, na co i tak dalej, Orlen Państwowy i coś tam. Jakby zrobić taki wycinek z ostatniego półtora roku, ależ fantastycznie, że te spółki są w tym indeksie, nie? No bo kształt indeksu się pięknie wyrysował. Jest to ograniczenie do 10% jednej spółki. Tak, ten Orlen, to widać aktualnie według tej tabelki, co tu mamy, przekracza 10%, bo zdaje się, że WIGDIF plus jest, nie pamiętam, w grudniu to jest weryfikowane, jak w grudniu 10%, a później wzrósł, to ma powyżej 10%, prawda?
Tak. Jego waga może rosnąć.
No trudno się dziwić, że Orlen ma 10%, co tam jest na samym dole? A Pator ma 0,098%. Tak. Oczywiście można sobie zrobić tak, że popatrzeć, które spółki mi pasują z tego indeksu, które mi pasują, a które mi nie pasują i zrobić sobie samodzielnie koszyk, portfel akcji, które mi pasują, a nie uwzględniać tych, które mi nie pasują. Ale nie będę robić teraz w roku.
Z drugiej strony ten urok inwestowania dywidendowego, no to też jest takie inwestowanie w te spółki, które nie powstały wczoraj, które nie robią emisji akcji na pozyskanie kapitału, bo im się projekty nie spinają i oni muszą się finansować. To są spółki, które mają najczęściej działające biznesy, prowadzone od lat. Te cash flowy już mają albo tak poukładane, jak wspomniana ich firma, że tam jest model abonamentowy i ich stać bilansowo, żeby płacić co kwartał, albo jak, nie wiem, patrzę teraz sobie gdzieś tam po tym, no nie widzę Ambry, nie, ale Ambra ma tą sezonowość.
Jest tutaj.
Jest Ambra, prawda? Ambra ma tą bardzo charakterystyczną sezonowość na czwarty kwartał kalendarzowy. No i wiadomo, że spółka prawdopodobnie ciężej by miała płacić 4 razy w roku, a ten ETF, tą dywidendę z Ambry, no jednak dzieli i rozkłada 4 razy w roku. Tak więc tutaj mamy praktycznie gwarancję, że to są sprawdzone spółki, chociaż oczywiście kiedyś Telekomunikacja Polska też była 1,50 zł dywidendy na akcję, to ludzie by się dali pokroić, że TEPSA wypłaci 1,50 zł, no ale też to zostało zlikwidowane, prawda? Więc pod tym akurat względem na skład bym nie narzekał. Samodzielne konstruowanie tego portfela, no to znowuż jest tam nastawianie się na jakieś ryzyko specyficzne, trzeba zarządzać, trzeba by było jakieś wagi tym spółkom przyznać, dlaczego jednej dajemy więcej, dlaczego drugiej dajemy mniej, no a z drugiej strony to są spółki duże, rozpoznawalne, no taki Budimex, on nie przestanie funkcjonować za 3 dni. Czy za rok, tak? Raczej można być spokojnym o tym, że spółka będzie istniała. Oczywiście polityka dywidendowa może się zmienić, no PZU może mieć na przykład bana od KNF-u na wypłatę dywidendy, no ale trudno, ale po to też chyba jest filtr w tym indeksie, że 4 z ostatnich 5 lat musi być wypłata dywidendy. Gdzieś tam na takie właśnie przypadki, jak był w 20 albo w 21 roku, kiedy KNF tak, nie pozwolił.
Covidowy rok i tam wtedy te banki, coś tam, żeby one nam nie powypadały z tego indeksu, to jest albo 3 ostatnie lata, albo 4 z 5.
Tak.
Żeby się banki, te wszystkie PKO, jedno, drugie, nie, tu nie ma PKO, PZU nie ma, tak? PZU, PKO, Santander, żeby się utrzymały w tym, indeksie. O, handlowy widzę, tak. To jest, zgadza się. Dokładnie, może sobie samemu zrobić indeks, ale to co mówisz, trzeba już czytać te sprawozdania, już kombinować i tak dalej, ryzyko specyficzne i tak jak tutaj Mateusz Mucha mówił, jak ten WIG-DIF Plus został przeliczony wstecznie od 2014 roku, tylko 5 spółek jest w tym indeksie od początku, a łącznie było w tym indeksie tam ze 140 spółek. One wchodzą, wychodzą, ktoś przestaje płacić dywidendę, to, tamto i tak dalej, a tylko 5 spółek trwało. No to stwórz sobie, drogi inwestorze, taki indeks, żebyś miał i nie nadział się przez ostatnie, ile liczę, tak, 11 lat na to, żeby mieć te spółki właśnie, które spółka stwierdza, dobra, to my już nie płacimy dywidendy. No przecież to dzień, tak? To nie dywidenda z Coca-Coli. Zawsze może się zdarzyć, prawda, że ktoś przestanie płacić dywidendę. Zdaje się, że jedną z tych spółek, co to nie wypadło, a nie radzą z tego indeksu, jest GPW. I widziałem, że jak było ogłoszenie tego ETF-u i tak dalej, to prezes Bardziłowski dumnie tutaj, tak, że poczuł się takim arystokratą dywidendowym, prawda? Dobrze. Nie pamiętam, co chyba Śnieżka, te 5 spółek, na pewno GPW i Śnieżka, a pozostałych nie pamiętam, to przepraszam, ale generalnie tylko 5 z tych tutaj, które są tu w tym indeksie, istnieje w tym indeksie od początku. Więc to nie jest taki hop-siup, nie?
To jest właśnie ta wygoda, którą otrzymuje inwestor, no i oczywiście inwestor gdzieś tam w opłacie za zarządzanie płaci za to, że ma w ten sposób dostosowywany portfel, prawda, że jest korygowany, że jak spółka przestaje płacić, a inwestor kupując jednostki zadeklarował, że jest zainteresowany inwestowaniem dywidendowym, no to ten zarządzający mu tą spółkę, najpierw tam GPW Benchmark wyrzuci z indeksu, później zarządzający odpowiednio dostosuje skład portfela. No boję się troszeczkę ryzyka złej daty. Pamiętasz, kiedy wystartował rynek New Connect?
W 2007, 2008, 2007 chyba, tak?
W 2007, dosłownie na szczycie hossy poprzedniej, tej wielkiej, pokoleniowej. Więc no, fajnie by było, żeby to jeszcze żarło trochę, tak? No a to jest WIG-140, to tutaj też nie oszukujmy się, to nie jest jakiś branżowy indeksik, który sobie gdzieś pójdzie wbrew hossie na warszawskiej giełdzie. On pójdzie zgodnie z hossą na warszawskiej giełdzie, zgodnie z jej losami, a jeżeli losy nie będą pomyślne, no to niestety tutaj też no inwestorzy mogą być troszeczkę rozczarowani, chociaż z drugiej strony no każda przecena, pamiętajmy, że jeżeli, nie wiem, WIG-20 na przykład bardzo mocno zanurkuje i gdyby się tak zdarzyło, że wróci do Polski Piastów, no to po pierwsze waga w WIG-20 w składzie tego ETF-a prawdopodobnie zmaleje, że jego udział będzie mniejszy, no bo te duże spółki będą warte mniej, a po drugie no jakaś to będzie okazja do zabukowania sobie fajnej stopy dywidendy na przyszłe lata, jeśli biznes spółek nie ucierpi na tyle, że ta dywidenda przestanie być wypłacana.
Tu zdaje się, że w jakimś BES-ie któreś ten indeks skarłowaciał, tak mówimy, do 20 paru spółek, takim przy jakiejś BES-ie, bo spółki przestawały płacić dywidendy. Nie wiem, czy w okolicach tego 2020 roku to nie było, ale teraz zapowiedziałeś BES, no bo powrót do Polski Piastów, no to tak wypisz, wymaluj 50-paroprocentowa przecena. Nie? No ale skoro giełda wyprodukowała kolejny hashtag 111 111, no to się aż prosi, żeby to było taką sygnaturą końca hossy, tak? Bo takie rzeczy na pokaz, takie wiesz, wystrzelmy z armaty, podpalmy połać lasu, kiedy się robi? No jak jest szczyt hossy, prawda? To się oczywiście po fakcie pokazuje. To jest takie coś, że jak się mówi, że buduje się gdzieś najwyższy budynek na świecie, tak? To znaczy, że to albo tak, to znaczy, że to jest koniec gdzieś tam właśnie jakiś typu chyba Burj Khalifa wybudowano w 2008 roku, prawda? To jest podobnie. Jak mamy tego typu rzecz, to hashtag 111 111, no to mamy koniec hossy. Właśnie chciałem zapytać, może wyświetlmy w ogóle, jak wygląda dzisiaj rynek, jak sobie już tak nagrywamy, bo chyba no akurat trochę no WIG 20 nam spadł poniżej 3000, to mi się nie podoba, no a WIG no jest ta lekka korekta. Tak się akurat zbiegło z tym momentem ogłoszenia tego wydatku bankowego. Pytanie, czy on wejdzie, bo to jest tam jakiś projekt, coś tam, zaraz prezydent czegoś nie podpisze, bo to widać, prezydent mało co podpisuje. Boję się o OKI. Boję się o OKI. Przypominam, prezydent Nawrocki miał swoją propozycję obniżki podatku Belki. Dzisiaj nagrywamy, proszę Państwa, jest 5 września. Jutro minie pierwsza miesięcznica zaprzysiężenia prezydenta Nawrockiego i jutro będziemy obchodzili pierwszą miesięcznicę nieogłoszenia projektu zmiany podatku Belki przez prezydenta Nawrockiego, bo on zapowiedział, że 6 sierpnia, zaraz jak zostanie zaprzysiężony, tam ta propozycja będzie na stole, no to dalej jej nie ma. To będzie pierwsza miesięcznica nieogłoszenia tego podatku, czy obniżki tego podatku. W związku z tym, no ja tak nie traktuję tego wprowadzenia OKI w połowie 2026 roku jako pewnik.
No wiesz, no z drugiej strony, jeżeli nie, no to zastanawiam się, jeżeli wchodzimy w politykę i idziemy, że prezydent nie pozwoli, a nie ma większości na odrzucenie weta, no to patrząc na tutaj perspektywy czy tendencje polityczne, które gdzieś tam analitycy, komentatorzy rysują, to być może, że to jednak OKI może w ogóle nie zaistnieć w warstwie legislacyjnej, tylko zaistnieje w warstwie retorycznej. No ale nie snujmy złych scenariuszy, no zobaczmy, jak warstwa retoryczna nam tutaj pięknie WIG przesunęła, bo przecież to jest tylko zapowiedź podatku, a już, jak to nagłówki mówią, miliardy wyparowały z polskiej giełdy.
Tak. No klątwa hashtagów, tak? Tak, błagam, jak tam osiągniemy 120 tysięcy kiedyś, daj Bóg, to nie róbmy pod tego hashtagu tak trochę ciszej. Pieniądze lubią ciszę, a nie robienie balu przy każdym możliwym jakimś tam rekordzie hossy. Dobrze, Radek, chciałem cię jeszcze zapytać na koniec taki fragment o szanowaniu małych inwestorów, bo widziałem, napisałeś na stronie SI piękny, to może zareklamujmy, piękny artykuł, analizę Dadelo, tak, możemy ją gdzieś tu wyświetlić, możemy.
Jest w prawym rogu.
Tak, możemy. No super, tak. Zdradźmy, że mamy Dadelo w pewnym portfelu, tak. Ale nie zająknąłeś się tutaj w tym artykule o poziomie relacji inwestorskich spółki, w szczególności tych wobec inwestorów indywidualnych.
No nie. Postanowiłem, że akurat w tej analizie darujesz, nie będę się tego robił. Tak, tym bardziej, że gdzieś tam analizę wypuszczałem w dniu, w którym akurat padły pewne słowa. No, to też jest zabawne, że wiesz, powiedzmy może, o co chodziło podczas konferencji. Uwaga, dla inwestorów instytucjonalnych.
Jak ty się tam wybiłeś?
Powiem szczerze, że nie pamiętasz. Po pierwsze tak, po znajomości dowiedziałem się, że taka konferencja będzie się odbywała. Bo gdzieś mi tam umknęło w relacjach, jakichś takich oficjalnych kanałach tej informacji nie wyłapałem, więc tam po znajomych naszych giełdowych, finansowych, twitterowych się dowiedziałem, że jest. Zarejestrowałem się, nie pamiętam, czy zadeklarowałem, że jestem inwestorem instytucjonalnym, czy nie. Natomiast no, była to stricte konferencja adresowana do inwestorów instytucjonalnych, no i tam prezes na moje zresztą pytanie, bo to nieskromnie powiem, że to ja zadałem to pytanie na sam koniec, czy spółka planuje wprowadzenie tutaj jakiejś tradycji spotkań wynikowych z inwestorami, no prezes taką obszerną wypowiedź, jak to on nie ma czasu, jak to tam tyle projektów, tu magazyny, tutaj coś, no, że strasznie tam miliony obowiązków, nie da się, nie wiem, jak w tym, co to było, nie lubię poniedziałku, czy co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, zarobiony jestem, kochanieńki, zarobiony jestem, no ale gdzieś tam w międzyczasie zająknął się, że no ale do inwestorów instytucjonalnych w USA to poleciał, więc on tutaj dla krajowego rynku nie ma czasu, bo poleciał dla inwestorów instytucjonalnych, no a tam jeszcze obecny członek zarządu zapowiedział, że no i 20 tysięcy kilometrów rowerem musi przejechać, no prezes potwierdził, że tak, to też zajmuje bardzo dużo czasu i co więcej te 20 tysięcy to nie jest takie prześmiewcze, bo w innym wywiadzie prezes potwierdził gdzieś tam na YouTubie, nieważne, gdzieś indziej, że faktycznie w zeszłym roku te 20 tysięcy przejechał, także Michał, ja do ciebie tutaj się jako zapalonego sportowca, powiedz mi, ile czasu potrzeba, żeby 20 tysięcy kilometrów w ciągu roku przejechać, bo tak liczyłem sobie średnio, to jest 50 parę kilometrów dziennie.
To są obłędne ilości. 20 tysięcy to jakbym przejeżdżał połowę tego, co ja mówię, jedną trzecią tego, to tak by była noga zrobiona. Nie, to są kosmiczne ilości. 20 tysięcy to już jest na poziomie blisko zawodowych kolarzy. Tak? Wiadomo, to jest nie ten poziom intensywności, co robi zawodowy kolarz i tak dalej, bo to, ale to są straszne ilości. To zajmuje mnóstwo czasu. To są setki kilometrów co weekend, tak, w tygodniu musisz i tak dalej. No ja jako zapalony kolarz, ja to zdradzę, że umówiliśmy się na 14, bo rano byłem na rowerze. Tak?
Także to jest bardzo dużo czasu. Wiesz, ja też nie mam prawa i absolutnie nie aspiruję do tego, żeby mówić komu, jak ma spędzać czas, czy ile ma tam poświęcać czasu na pracę, czy na coś, nie? Ale wiesz, z drugiej strony też powiedzmy sobie szczerze, to była konferencja dla inwestorów instytucjonalnych, czyli dla instytucjonalnych prezes znalazł czas. Tak. Po to, żeby polecieć do Stanów, do inwestora instytucjonalnego, prezes znalazł czas. Co więcej, czytałem analizę jednego z hedge fundów amerykańskich, gdzie w tej analizie jej autorzy wrzucili do treści fotkę z prezesem Zawieruszyńskim, gdzie w sklepie Dadele, w sklepie Centrum Rowerowy z prezesem się spotkali, rozumiem, że i po tym sklepie ich oprowadził, prawda? Więc znowuż, no, spółka z polskiego rynku, jak to się nieładnie mówi, przyszła po pieniążki w pewnym tam 20 czy 21 roku, również po pulę do inwestorów indywidualnych, no a niestety no bardzo źle jakoś tak, według mnie to bardzo źle zabrzmiało, że no nie, tyle mamy obowiązków, nie damy rady, bo 20 tysięcy na rowerze również samo się nie zrobi, nie? No strasznie mnie to ruszyło, może trochę zbyt emocjonalnie tam zareagowałem na Twitterze, ale dotknęło mnie to, tym bardziej, że gdzieś tam zawsze lubię zaapelować, czy podczas walnych zgromadzeń do zarządów, róbcie te spotkania wynikowe, no jednak inwestor też chciałby wiedzieć, co się dzieje z jego pieniędzmi, mimo tego, że gdzieś tam wynikowo Dadelo moim zdaniem bardzo dobrze performuje i kursowo zresztą też, no ale jednak to nie wszystko, tak? Zawsze można trochę lepiej się komunikować z rynkiem.
Spółka ma około 15% free floatu. No wiadomo, tam jest trochę funduszy nieujawnionych. Ktoś tam jest pod jakimiś progami, coś tam i tak dalej, tak? No ale to zrobiła się ostatnio popularna spółka. Tak jak mówisz, wynikowo super. Kurs bardzo ładnie, tak? Jesteśmy blisko historycznych szczytów, praktycznie na historycznych. Wczoraj byliśmy na historycznym.
Tak, no year to date 200%, więc też uwaga inwestorów indywidualnych, no jest na tej spółce skoncentrowana, nie oszukujmy się.
Wykres taki, no nie wiem, no 3-5-letni, no to jest marzenie każdego inwestora. No super, tak? Wszystko super, tylko ta komunikacja niedostateczna. Panie prezesie, ja tutaj pierwszy jestem do tego, żeby zrozumieć hobby. Sam chciałbym tyle kilometrów przejeżdżać, połowę tego chciałbym przejeżdżać i no, w takiej byłbym formie. Także super by było, prawda? Znakomicie rozumiem. Jak to wszystkie, jestem fanem wszystkich memów, takich filmików na mediach społecznościowych, masz problem, idź na rower, tak, i problemy wszystkie znikają i tak dalej, ale bez jaj, niech pan przejedzie 19 500 kilometrów, a nie 20 000, czas co przejeżdża 500 kilometrów, niech pan poświęci na komunikację 3-4 razy w roku z inwestorami indywidualnymi, nie, chyba przesadziłem, 19 700 kilometrów. 300 kilometrów, tak, już umówmy się, tak, to już tam zakładam, panie prezesie, dwa treningi, dwa dłuższe treningi, to dwa razy w roku konferencje wynikowe dla inwestorów. Forma nie spadnie, jak pan przejedzie 300 kilometrów mniej. Masakra. Nie, to jest wstyd. To jest wstyd. Tak, po prostu to trzeba powiedzieć, to ja tutaj nagrałem, to jest skandaliczne, to jest wstyd i to po prostu nie przystoi spółce giełdowej. Odpukać, tak? Odpukać, żeby wiadomo, nikomu nie życzy źle i tak dalej. Nie ma biznesów, co rosną tak pięknie jak Dadelo w ostatnich 3 latach. Nie ma takich biznesów. Zawsze przyjdzie moment taki, że spółka zatrzyma się wynikowo, gdzieś urośnie, przestanie, tak, ileż może tych centrów rowerowych otwierać, gdzieś przyjdzie taki moment, że no spowolnią wyniki. Z siłą rzeczy spowolni kurs, jakaś korekta będzie i tak dalej, i tak dalej. I przyjdzie taki moment, że tak może ktoś tam rozważy, może trzeba będzie się tego komunikować z inwestorami indywidualnymi. Naprawdę to będzie potrzeba dopiero jakiegoś tam zamieszania, zawirowania na rynku, żeby się zwrócić do inwestorów. Może jakaś emisja akcji, cholera wie kiedy, gdzieś nie wiem, za 5 lat, bo coś tam, bo trzeba będzie otwierać kolejne centra rowerowe, nie wiem, na zachodzie Europy i będzie to potrzeba takiej inwestycji. Czy jak pan szedł na giełdę, tak, Oponeo, bo to Oponeo z głównym właścicielem, a Oponeo pan prezes ma tam udziały, tak, swoje, bo to tak jest struktura właścicielska tutaj zrobiona. Jak pan szedł na giełdę, to też tak z tymi indywidualnymi, tak, to trzeba było powiedzieć, drodzy inwestorzy, nie zapisujcie się, bo i tak nie będę się z wami komunikował. No nie pamiętam takiego komunikatu. Wstyd, panie prezesie. Gratuluję formy sportowej.
Nie, znaczy wiesz, to jest jakiś tam część szerszego problemu na rynku, że instytucje mają lepsze dojście do zarządów, tak? Co gdzieś tam w czasach pre-covidowych byłbym w stanie to zrozumieć, no bo to spotkanie osobiste i tak dalej, ale w czasach post-covidowych, gdzie wiesz, no dać, nie wiem, dwa rodzaje dostępu, że analitycy mogą zadawać pytania, no niech indywidualni nawet nie mają zadawania pytań, bo rozumiem, że czasami ktoś zapyta o dywidendę w spółce, która ma ujemny cash flow i to, no rozumiem, zdarzają się takie pytania ze strony indywidualnej, tak, czasami. No ale wiesz, no jeżeli to jest kwestia dystrybucji linka i masz w pokoju miejsce na 500 osób, a zapraszasz 20 analityków, no to jest słabe. No i z drugiej strony, im bardziej ja się wkręcam w ten rynek, tym bardziej widzę, że są wydarzenia, które są tylko dla instytucji. Ja tak jak mówię, czasami mi się uda wkręcić, czasami gdzieś tam ściemnie, że jestem instytucjonalny, no ale to nie o to chodzi, chyba żeby spółka publiczna...
Że musisz kłamać, że jesteś inwestorem instytucjonalnym, gdzieś wkręcać się, znajomi wysyłają linki, coś tam.
No to tak. No wiesz, no z drugiej strony no jest ta teoretyczna równość, nie? No chodzi o samą możliwość zadania pytania zarządowi, dlaczego wam tak dobrze poszło w tym czy w tamtym kwartale, albo dlaczego wzrosły te koszty. No i co, analityk dostanie odpowiedź, a indywidualny nie dostanie. No czy to jest równość informacji na rynku? No, raport wszyscy mogą przeczytać, ale nie każdy może dopytać, co w tym raporcie było i czego nie zrozumiał. Nie? Więc uważam, że troszeczkę tu jeszcze warto jest popracować. No, z drugiej strony, tak już troszeczkę przechodząc na inny temat, zobaczymy, jak wyjdzie ta konferencja, bo zarząd giełdy zapowiada rewitalizację rynku New Connect i ma być jakaś konferencja spółek New Connectowych, że tam będzie jakiś New Connect Day czy coś takiego.
No przypominam, był kiedyś New Connect Convention. Było coś takiego?
Chyba nawet to convention, tak. Chyba nawet jest jakiś plan tutaj ożywienia tej konferencji, więc też by było fajnie, nie? Żeby gdzieś tam spółki się zaprezentowały, chociaż oczywiście no wiemy, że często na takich wydarzeniach są te spółki, które akurat albo planują emisję akcji, albo planują inne formy pozyskania kapitału z rynku, tak, i wtedy ich jest najwięcej, no ale generalnie ten szerszy dostęp do informacji na temat biznesu spółek, no jest potrzebny, nie oszukujmy się, to
nad tym trzeba pracować. A propos New Connectu, bo wczoraj był webinar dla członków Stowarzyszenia Przemka Staniszewskiego, miałem okazję prowadzić, no i tak ktoś zadał już w sesji pytań i odpowiedzi pytanie, panie Przemku, czy pan inwestuje na rynku New Connect, czy tam co pan sądzi o rynku New Connect? Coś, jakieś takie pytanie padło i Przemek sobie, nie wiem, czy zażartował, czy serio powiedział, ale pośmialiśmy się wspólnie, że gdyby tam losowo odstrzelić połowę spółek z New Connectu, to chyba by się to prawdopodobnie by się nic nie stało.
Tak,
że to są takie podmioty, które już tam, nie wiem, nie raportują, albo działalności nie prowadzą, a coś tam i tak dalej, ale oczywiście zapraszamy, bo to jest do wysłuchania, Radek, twój webinar o o inwestowaniu na New Connectie, no to nie jest tak, że tak, że to tam nie wolno generalizować, bo można próbować, tak, jak to zacytuję znowu tytuł twojego wykładu z konferencji Wall Street, próbować te kamienie odwracać i patrzeć, zaglądać, co tam jest. Więc tu generalizować nie wolno. No, statystyka jest przeciwko nam, ale oczywiście trzeba tam bardzo uważnie patrzeć na rynek New Connect.
Tak, no wiadomo, to jest już dla inwestorów, którzy mają znacznie więcej czasu, żeby gdzieś tam przesiać te spółki, żeby zagłębić się w te spółki, żeby czasami nawet spotkać się z tymi spółkami w trakcie walnych zgromadzeń, bo czasami nawet tego sytuacja wymaga. No ale a propos, nie pamiętam gdzie, chyba na Twitterze widziałem takie piękne porównanie, bo gdzieś ktoś niedawno ogłosił, że 700 spółka zadebiutowała na New Connectie. 700 od początku istnienia New Connectu. No i no, nie wiem, czy nie giełda gdzieś tam opublikowała tą informację, ktoś później policzył, że 700 spółek zadebiutowało, około 350 jest notowanych, około 100 zdaje się przeszło na rynek główny. A gdzie jest reszta? No a reszta nie opublikowała raportu i zniknęła w pomroce dziejów, prawda? Więc no to jest jednak taki rynek. Życzymy sobie i wszystkim słuchaczom, żeby on został zrewitalizowany. Tam się mówi troszeczkę, że może kapitał instytucjonalny gdzieś tam zainteresuje się tym rynkiem. Płytko tam strasznie na te instytucje, no ale może gdzieś tam się uda.
Cześć, to jeszcze na samo zakończenie proponuję, bo to wrócić do tego podsumowania tej aktywności inwestorów, bo myśmy wyświetliliśmy tylko taki główny wykres odnośnie liczby rachunków maklerskich, minimum jedno zlecenie na akcjach, ale zdaje się, że tutaj jest podział na różne rynki. Wiesz, jest struktura inwestorów na rynku głównym i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, na rynku głównym inwestorzy krajowi, indywidualni, mamy 13%. Inwestorzy instytucjonalni krajowi 17%, zagranica to jest 70%. To też pokazuje, jaka jest siła tych inwestorów zagranicznych. Rynek New Connect, uwaga, 6% instytucjonalni krajowi, 6% zagraniczni, 88% inwestorzy indywidualni.
Mm-hmm. Tak, no to jest straszna, straszna dysproporcja.
Ale wiemy, jaka jest kapitalizacja rynku New Connect, jakie są obroty na rynku New Connect. Obroty są oczywiście pochodną takiej struktury inwestorów, tak? No bo to skoro na rynku głównym, na WIG-u 20 mamy 70% inwestorów zagranicznych, no to oni dostarczają te gigantyczne jak na polski rynek płynności, może tak.
Oczywiście. Ale to Michał, to w takim razie proszę cię o wrzucenie tego wykresu wyżej troszeczkę, tego z tymi 13%, powiększ go proszę, jeśli się da, i zobacz w kontekście tego, co mówiliśmy wcześniej, ile ważą w obrocie instytucjonalni krajowi versus indywidualni krajowi. Ja rozumiem, że można się chcieć bardziej komunikować z instytucjami, gdyby one ważyły 10 razy tyle, co indywidualni na głównym rynku. Ale to jest prawie 50-50. To jest prawie 50-50, a bywały gdzieś tam czasy w okolicy COVID-u, kiedy krajowi indywidualni ważyli więcej niż krajowe instytucje.
Tak, taki najwyższa tutaj wartość, najwyższa liczba z ostatnich, ile to jest lat? 10 lat, to jest COVID. Pierwsza połowa 2020 roku, inwestorzy indywidualni 27% udziału w obrotach na rynku akcji, na głównym rynku GPW, a instytucjonalni krajowi 18%. No, oczywiście to zupełnie, bo to jeszcze trzeba by powiedzieć, popatrzeć, ile my stanowimy w akcjonariatach spółek. No oczywiście, że instytucje stanowią więcej, no ale hello, te instytucje, te jedno TFI, drugie, trzecie, czwarte, dziesiąte, to są też moje pieniądze, czy moje, no inwestorów indywidualnych na samym końcu. A to, że one tam, nie wiem, mają 500 milionów w zarządzaniu, czy tam, nie wiem, jakieś miliardy i tak dalej, no ale nieważne, no to jest, jeden człowiek potem decyduje, co oni kupują, sprzedają, ale to i tak są pieniądze inwestorów indywidualnych na samym końcu. No i tak zarząd Dadelo stwierdził, że nie ma sensu, bo 20 tysięcy kilometrów się samo nie przejedzie. Zazdroszczę, hopi.
Michał, a mam jeszcze w takim razie na koniec do ciebie pytanie. Mam nadzieję, że troszeczkę w kontekście naszych dyskusji a propos opłat za zarządzanie. Co byś powiedział, jakby Beta zaproponowała ci ETF-a na MSCI World, czyli globalny, szeroki ETF, który kupujemy w ogóle na rynkach zagranicznych, tylko że w ramach opłaty 0,3% za zarządzanie ona tam zapakowała taniego ETF-a zagranicznego, że ona by nic nie replikowała, ona by sobie po prostu wzięła wzięła, nie wiem, wrzuciła do koszyka ETF-a oryginalnego, który pobiera 0,2, dorzuciła 0,1 swojej marży i za 0,3 sprzedała tobie na GPW. Czy to by było dla ciebie fair, czy okej, okay? Czy byś powiedział, że wzięli pieniądze za nic, czy byś powiedział dziękuję bardzo, bo ja mogę na IKE i na IGZE kupić sobie na krajowym rynku globalnego ETF-a?
No, powiem szczerze, to jakaś dziwna konstrukcja, a co dostaję w zamian? Przecież ja mogę kupić tego ETF-a na giełdzie tam, nie wiem, w Niemczech czy coś.
No tak,
tam.
No ale musisz się przewalutować na przykład, albo nie wszyscy są
skłonni wychodzić
z kapitałem za granicę na przykład, prawda? A tak to masz wszystko. Na naszym ryneczku, na polskim arkuszu, na naszej GPW masz globalnego ETF-a przez betę, która za to bierze małe fee.
Wiesz co, powiem tak, ja jestem takim inwestorem, że ja daję radę, w sensie ja kupuję sobie jakieś tam, nie wiem, V80A czy tam VWCE na rynku, na giełdzie w Niemczech. Ja to ogarniam. Natomiast zdaję sobie sprawę, że cała masa osób, dobra, weź tutaj przelej tu pieniądze, przewalutuj tu euro, złóż zlecenie, aktywuj, wiesz, rynki zagraniczne, wybierz odpowiedni rynek, tam złóż zlecenie coś w euro i tak dalej, że to jest poza zasięgiem bardzo wielu inwestorów, no to wiesz co, to w tym takim duchu i dyskusji, no to przecież są chyba zapowiedzi, że na naszym wspaniałym kolejnym rynku Global Connect mają się pojawić zachodnie ETF. Bo te akcje tam, trzeba sobie powiedzieć wprost, nie cieszą się popularnością, tam Nvidia tam króluje, ale są akcje, już nie pamiętam, chyba jakieś niemieckie, które tam od miesięcy potrafi nie być ani jednej transakcji, tak? No to jakieś nieporozumienie, ale jest zapowiedź z tego, co widziałem, że też tam ETF-ów na Global Connectie i będzie to, o czym ty teraz mówisz. Nie trzeba będzie tak, wiesz, a tu wpłacam złotówki, przewalutowuję na euro, albo czy od razu wpłacam euro, gdzieś tam zlecenie na giełdzie w Niemczech, czy nie wiadomo, na jakimś Euronexcie, coś tam, to tylko stryk na GPW będzie można kupić. No nie wiem, ETF na MSCI World albo inny S&P 500 albo FTSE All World i tak dalej, tak? To ponoć giełda ma takie coś prowadzić i będzie ten efekt, o którym mówisz. Ja bym nie zaakceptował takiego ETF-a, bo ja potrafię to zrobić. Ja to robię, ale spodziewam się, że część inwestorów mogłaby tak zrobić, że dobra, obok tego ETF-a na SWIG, MWIG, WIGDIF Plus mam ETF-a na MSCI World, on kosztuje 0,3, tak? Czy coś tam, beta mi to dostarcza. Ja bym tego nie zaakceptował, popatrzę, ale tam dziwnie bym na to popatrzył. Widziałem Mateusz Samoły kiedyś wykpił polskie fundusze TFI z kolei, które mają jakiś tam koszyk globalny, akcji i tak dalej, patrzę, tam 10% to są jakieś ETF-y pokupowane. No to było pytanie takie, hello, drodzy zarządzający, to wy jesteście takimi specjalistami, że ETF-y kupujecie wewnątrz i tam naliczacie mi opłatę? No to come on, to ja sam potrafię takiego ETF-a kupić, tak? Nie, chyba nie. Ale tak jak mówię, no ja ogarniam kupowanie ETF-ów na rynkach zagranicznych.
No zobaczymy, trzymam kciuki za ten globalny u nas.
Tak, może ETF-y na Global Connect są odpowiedzią na to, żeby jednak na tym Global Connectie tam, żeby ten rynek bardziej się ruszył, bo tam mówię, no są akcje, które tam cieszą się jakąś popularnością, zdaje się, że Nvidia tam króluje, a są akcje jakichś niemieckich spółek, nie pamiętam teraz, co od miesięcy nie ma transakcji. No.
Rewitalizacja rynku Global Connect.
O, rewitalizacja rynku New Connect, rewitalizacja rynku Global Connect, no to zarząd giełdy ma co tutaj robić.
To jeszcze Katalizm dorzucę, Katalizm, bo to też tam chyba deweloperzy i windykatorzy tylko siedzą. Do pobożnych życzeń dopiszę do listy.
Dobrze.
Uchodne i opcje na akcje.
Też masz długą listę życzeń.
Ja jestem wymagającym inwestorem.
Tak. Będzie Forfin. Zakładam, że będzie spotkanie z zarządem giełdy. No, będzie można zapytać, co z rewitalizacją rynku New Connect, zapowiadaną rok temu. No już rok mija, no, sprawdzimy. Dobrze, przypomnijmy, warto zapisywać się na Forfin. Tak? Nie powiedzieliśmy, bezpłatne są zapisy. To jest bardzo ważna sprawa. 21-22 listopada www.forfin.pl. Szybko poprawię. Czekaj, bo też takiego adresu nie ma, ale taki owszem jest. www.forfin.pl. No i co? Dobra, słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Tak, to był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski.
Radek Chodkowski, pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.